Cześć! W dzisiejszym odcinku naszym gościem będzie Daniel Małajowicz, czyli podróżnik, a właściwie to podróżoholik, czyli przewodnik po Islandii i to, co najważniejsze dla naszego dzisiejszego odcinka, to człowiek lasu. Motywem przewodnim będzie właśnie las, będzie etyczne podróżowanie po lesie, będzie survival oraz zioła. Zachęcam Was serdecznie, żeby wysłuchać tego odcinka do końca i przede wszystkim podzielić się z nami swoimi opiniami w komentarzach na YouTubie lub Facebooku. Zaczynamy!
Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
Cześć Daniel.
Cześć.
Po pierwsze, bardzo mi miło, że udało nam się tak trochę w doskokowym, ekspresowym tempie złapać w Warszawie. Szczególnie skomplikowane w tym było to, że ani ja z Warszawy nie jestem, ani ty z Warszawy nie jesteś. A jeszcze wczoraj byłeś na Helu.
Tak, a mieszkam w Beskidzie Wyspowym.
A mieszkasz w Beskidzie Wyspowym, piękne miejsce z tego, co widziałem na twoich storiskach. Powiedz kilka słów o sobie.
To jest zawsze takie dość skomplikowana rzecz, bo mówię pokrótce, że jestem człowiekiem renesansu. Zawsze robię mnóstwo rzeczy. Podstawową rzeczą jest to, że jestem przewodnikiem po Islandii. Aktualnie też bawię się w zielarstwo. Staram się produkować różne maści. Mieszkam w tym Beskidzie i zbieram zioła, suszę je, robię różne przetwory i testuję je na znajomych, żeby kiedyś może coś z tego fajnego wyszło.
Ja rozumiem, że takie zioła zdrowotne, a nie to. Co mogą sobie niektórzy pomyśleć.
Tak. No, chociaż w grudniu pracowałem w Szwajcarii na plantacji takich ziół, ale
o,
medycznych.
Proszę.
Tak.
O, proszę.
No, ale to możemy pominąć. Co poza tym? Podstawowym moim źródłem utrzymania aktualnie są social media, więc jestem social media ninją. Bawię się w Facebooki, Instagramy, robię ludziom fajne profile. Trochę strategii, trochę takiego copywritingu. Co jeszcze robię? W wolnym czasie, jak mam momenty, to ze znajomymi budujemy zielone ściany, takie ogrody pionowe.
O, proszę.
Ale aktualnie to już odchodzi, bo mam zbyt dużo rzeczy do zrobienia. A co jeszcze? No troszeczkę chcę ruszyć ze swoją taką osobistą działalnością, więc wchodzę w świat Instagrama, wchodzę w świat troszeczkę takich bardziej internetowych, medialnych rzeczy, więc staram się pokazać to, co robię w życiu, bo wiem, że robię dużo dziwnych, fajnych rzeczy, więc jeśli chcę być w życiu szczęśliwym, no to po prostu stwierdziłem, że nie chcę dla kogoś pracować, a inwestuję w siebie, w swoje zdolności i wchodzę to na 100%.
To skoro już tak dzielisz się tymi swoimi działaniami z innymi, chcesz się dzielić, to gdzie cię można znaleźć? Pochwal się od razu naszym słuchaczom.
No na pewno Instagram, to jest takie moje główne medialne źródło, Daniel Malajowicz, czyli moje imię, nazwisko.
Chciałem zapytać, jak wymyśliłeś tą nazwę?
No, to moi rodzice. Nie, no idę w prostotę po prostu. Jeśli by ktoś chciał zobaczyć ziółka, to na razie tak naprawdę to jest czysto hobbystycznie, to jest Runo Herbs, też Instagram, no i Facebook, podróżoholik, www to też jest podróżoholik.com, z tym dopiero będę wchodzić.
Wszystkie te linki, oczywiście jeżeli słuchacie nas na YouTube, to wrzucę wam w opisie, żebyście mogli koniecznie Daniela znaleźć. Ale wiem też, że jesteś człowiekiem lasu, oprócz tego, że jesteś trochę tym social media ninja, to takim kontrastem sporym do tego jest to, że dość sporo przebywasz na łonie natury i zajmujesz się też na przykład czymś takim, co niektórzy znają tylko z telewizji od Beara Gryllsa, czyli survivalem.
Tak, tak. Mogę powiedzieć, że kiedyś, jak byłem młodszy, taka dziwna historyjka, nie miałem za bardzo znajomych i wyjechałem na obóz przetrwania, w którym poznałem ludzi, którzy tak naprawdę zmienili moje życie i do tej pory mnie to kształtuje tak bardzo, że zakochałem się w lesie i traktuję go jak moje naturalne środowisko, więc aktualnie robię wszystko, żeby być jak najbliżej tej natury, pracować w niej i przebywać po prostu.
To bardzo spory kontrast. Tu z jednej strony życie czysto internetowe, co ludziom się kojarzy właśnie z siedzeniem przed komputerem, smartfonik non-stop w ręce i tak dalej, a z drugiej ten las i łono natury, co dla niektórych jest wyzwaniem w ostatnim czasie, żeby w ogóle wyjść z domu, a co dopiero wyjść do lasu. To chyba dobry life balance w ogóle.
Można tak powiedzieć. Ja powiem szczerze, że nie jestem osobą, która najchętniej wychodzi do świata tego instagramowego, bo przyznam, że najchętniej siedziałbym w tym lesie i miał cały świat daleko gdzieś. I byłbym wtedy szczęśliwy, ale też wiem, że mam jakieś poczucie misji, jakieś poczucie rzeczy do zrobienia, które chcę zrobić. I jedną z tych rzeczy jest właśnie, powiedzmy, edukacja. Więc stwierdziłem, że rozwijając samego siebie i kopiąc troszeczkę innych ich tyłki, ja za pomocą tego Instagrama wychodzę do lasu, wychodzę do natury, pokazuję im fajne rzeczy, konkretne. Nie chcę bazować na pokazywaniu głupot na tym Instagramie. Ja chcę wchodzić, pokazywać ładne ujęcia, pokazywać konkretne rzeczy, wiedzę, więc no, chcę być, jakby to powiedzieć, leśnym influencerem.
O właśnie, a oprócz tego, tej misji i kopaniu trochę ludzi w tyłek inspiracyjnie, zdradziłeś mi, że planujesz też działalność związaną podcastową właśnie z
tym. Tak, tak, ale to jest u mnie taka rzecz jeszcze odłożona w czasie. Ja ciągle nagrywam, próbuję, ale no, tak jak mówię, ten Instagram jednak dużo mnie kosztuje tego, żeby wyjść w ten świat internetowy, więc podcast jest kolejnym krokiem, ale żebym ja się poczuł pewnie, potrzebuję jeszcze troszeczkę w swojej głowie i w tym Instagramie się obeznać.
Właśnie to niektórym mogłoby się wydawać, że takie mówienie do telefonu, nagrywanie tych Insta Stories, bo to jest w sumie teraz podstawa Instagramu, tak, że to jest takie proste, bo w sumie można mówić cokolwiek. No ale nie wiem jak ty, ale ja na przykład mam takie odczucia, że trochę się też muszę przełamywać do tego, żeby właśnie mówić do tej kamery, żeby też powiedzieć wszystko zwięźle, to co chcę przekazać, żeby, bo ludzie przecież tracą bardzo szybko koncentrację na tym, co oglądają. I żeby też mi się to podobało, co jakby jak ja mówię i wyglądam na tym Instagramie. Co...
Tak, żeby być szczerym w tym, co się robi, a tak zarazem jest. Trafić w kogoś, kto będzie to oglądać. Więc po pierwsze musi być szczery, po drugie musisz być sobą, po trzecie musisz zainteresować tą osobę. A często jest tak, że ludzie traktują te stories jako taki przecinek życiowy, że a, zrobił coś ciekawego, dobra, kolejny. Ale jak mówisz coś fajnego, konkretnego, to już mogą przewijać. O nie, on już
za długo to trwa. Tak. Za 15 sekund to jest max, już 30 sekund to ciężko. A trzeba też wyjść trochę z tej naszej strefy komfortu, żeby się otworzyć i to robić na Instagramie. No dobra, ale wróćmy jeszcze do tego lasu, do tego survivalu. Niektórzy wiedzą tylko o tym Bear Gryllsie i tak dalej. Czym według ciebie jest survival?
To może zacznijmy tak od najgorszej strony, jakiej można zacząć, czyli od definicji. Oczywiście definicji jest mnóstwo. Ja bym mógł powiedzieć, że survival jest to sytuacja, w której musimy zrobić wszystko, żeby uratować nasze życie albo polepszyć naszą sytuację aktualną. Więc jest kilka w ogóle dróg survivalu. Jest to survival miejski, survival leśny. Ja traktuję survival jako życie. Zostałem nauczony przez dwóch bardzo fajnych ludzi. To jest Krzysztof Petek i Krzysztof Kwiatkowski, którzy według mnie bardzo mądrze podchodzą do survivalu i traktują las jako narzędzie, jako narzędzie do edukacji tych ludzi, których bierzemy do lasu i trochę traktują je jak ten właśnie dom. Więc dla mnie survival jest jednością z naturą, szanowaniem tej natury i zarazem wiedzą i zdolnością używania lasu, tak jakbym był w swoim własnym domu w kuchni, żebym wiedział jak się w nim prawidłowo obchodzić.
Bo niektórym też survival może się skojarzyć właśnie czy mylnie, czy nie. Możesz mi to zaraz też naprostować mnie. Z preppersami, którzy mają tą torbę ewakuacyjną gdzieś schowaną pod łóżkiem, jakby się świat nagle zawalił i żeby mogli uciec właśnie na przykład do lasu albo przeżyć w mieście w ekstremalnych warunkach. No, i dla niektórych to czasami bywa przez to aż komiczne nad wyraz. A dla niektórych jest to też styl życia.
Tak, na pewno jest to styl życia. Mhm. Survival, w ogóle mamy survival, mamy bushcraft, mamy preppersów. Mhm. To wszystko jest w miarę takie spójne. Mhm. Powiedzmy, co ma wspólny mianownik, ale to są różne podejścia. Survival to jest bardziej taka prymitywność, taka wejście do lasu i przetrwanie, mhm. ta wiedza. Bushcraft to jest bardziej takie rzemiosło leśne, czyli używanie okay. sprzętu, czyli wyjście do lasu i przygotowanie sobie kempingu, takie bardziej lifestyle'owe bym to mhm. nazwał. A preppersi to jest przygotowanie już mentalne, wydaje mi się, do najgorszej sytuacji, czyli mhm. jak sobie poradzić, kiedy przyjdzie jakaś katastrofa, kiedy coś się stanie. I tu mogę podać taką fajną sytuację. Mhm. Jak mieszkałem na Islandii, to był bodajże 2019-20 rok. Mieszkałem ze znajomym w domu, który wynajmowaliśmy. Mieliśmy auto, terenóweczkę. No i mieszkaliśmy w Wiku. Wik znajduje się w geotermalnym rejonie wulkanu Katli, który...
To chyba jedna z najłatwiejszych nazw wulkanów na Islandii.
Tak. Zdecydowanie. Który w każdym momencie tak naprawdę może eksplodować. A jak Katla eksploduje, to będzie źle. W Wiku jest tak, że ludzie w swoich domach mają specjalne tabliczki z instrukcją obsługi, co robić w razie erupcji wulkanu.
Okej.
Mówi się, że w najgorszym momencie, jeśli erupcja będzie tuż pod lodowcem, bo w ogóle największym zagrożeniem nie jest sama lawa, a lodowiec, bo jeśli wulkan eksploduje pod
góry lodu wyrzucone w powietrze.
Na wulkanie jest lodowiec. Mhm. Jeśli ta magma zacznie roztapiać lodowiec, on w ekstremalnej prędkości zacznie spływać do wioski. Okay. A ta wioska jest akurat w takiej dolince, która może być dziko.
Czyli tak kontrastowo największym zagrożeniem wybuchu wulkanu tego jest woda.
Jest powódź.
Okej.
Okay. No i tak prepersowo przyznam, że mieliśmy ciekawą sytuację ze znajomym właśnie, że mieliśmy taką wielką torbę. Mhm. To tak podprogowo mieliśmy, w której mieliśmy zawsze śpiwory, sprzęty kempingowe, wszystko zrobione tak na cicobello, że wsiadamy do auta, pyk, możemy wyjechać. Bo jeśli jest ta powódź, to zrywa wszystkie drogi, mosty, trzeba wjechać wysoko i czekać na ratunek.
Okej. A powiedz mi, bo wspomniałeś też o edukacji, o survivalu jako edukacji. I też podejrzałem na twoich mediach społecznościowych, że prowadziłeś też takie szkolenia dla dzieci, dla młodzieży, jeżeli chodzi o survival.
I też dla dorosłych.
Powiedz mi, żeby też trochę może zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby może też wysłali swoje pociechy albo sami spróbowali, co to według ciebie może dać takiej młodzieży właśnie nauczenie się?
Ojoj. No słuchaj, no po pierwsze, jeśli wysyła się pociechę do lasu, albo nie ma czasu, albo nie ma prądu, albo nie chce nawet otwierać telefonu. Więc pierwsza, najważniejsza rzecz to jest to, że nazwę ci młodzi ludzie, oni chcą po prostu działać. To już nie jest moment, w którym wyjdę i będę grał w Minecrafta, ojeju, tu coś się działo, muszę coś kliknąć, albo ktoś mi napisał na Facebooku. Dobra, do pewnego momentu tak, ale my im zapewniamy pewnie sobie to samo, tylko w świecie rzeczywistym. Robimy im gry RPG, bawimy się fowanego, tylko takiego prawdziwego. Ja ich uczę, jak się maskować, jak działa ludzkie oko, jakie są poziomy szarości, jak ułożyć ciało, żeby być mniej widocznym. I wiesz, one zaczynają się zajawiać. Wow, to działa, to zróbmy to lepiej, znowu lepiej. A potem uczymy się chodzić może, skuteczniej wchodzić na jakieś przeszkody. I oni widzą, że wow, mam prawdziwe zdolności, jestem takim bohaterem. I wieczorem na przykład robimy sobie grę terenową. No i to jest czysta zabawa tak naprawdę, w której te dzieciaki spędzają w lesie. I to jest dla nich fun, bo to jest coś, czego zazwyczaj już nie znają. Mogę powiedzieć, może to jest za dużo, że nie znają, ale nie znają perspektywy wyjścia do lasu i spędzenia czasu w tak pierwotnej naturze. No i my im to robimy po prostu, robiąc to, co jest dla mnie naturalne. One bawią się tym, jak swoim placem zabaw.
Pełna zgoda, bo ja też, mając trochę doświadczenia właśnie harcerskiego, wiem, jaki to czasami jest szok i dla dzieci, a czasami nawet większy dla ich rodziców, że te dzieci w tym lesie, żyjąc, nie wiem, przez 3 tygodnie, bez telefonu się obchodzą, bez komputerów i dobrze się przy okazji bawią. A czasami to dla rodziców jest nawet większy szok niż dla dzieciaków, bo one się tam po prostu dobrze bawią, ale wow, jak to? Ale komputer, ale jak bez telefonu, bez niczego?
Tak, a jeszcze jest taka ważna rzecz, że w lesie nie ma czegoś takiego jak hierarchia. Mhm. Więc ja już nie jestem pan Daniel, ja jestem Daniel. Mhm. Nieważne, czy on ma 5-10 lat, mhm. szanujemy się i podstawą jest szacunek. Nie jest wiek, nie jest pozycja, nie jest zasób portfela, mhm. więc ja jestem tam dla nich, a one są po to, żeby spędzić tam dobrze czas, więc chcę im przekazać fajne, dobre wartości i widzę, że można powiedzieć moi wychowankowie, mhm. no, nie jestem jakoś turbo bardzo doświadczonym wychowawcą, mhm. ale jednak mam już trochę tych pokoleń wychowanków, chcą wracać i sami sobie robią takie rzeczy, więc to działa. Ci mhm. ludzie zajawiają się naturą i widzą, że da się w ten świat wejść głębiej, mhm. intensywniej.
A jakby nasi słuchacze, ci już trochę starsi, chcieli zacząć przygodę z survivalem, chcieli tego trochę zasmakować i spróbować, co potrzeba wiedzieć albo posiadać, czy w ogóle jest jakiś sprzęt wymagany, żeby wejść w ten świat i go poznać?
Tak, jest sprzęt, to są zmysły. Czyli można wyjść do lasu. Ja polecę takie bardzo fajne zajęcie. Moje mhm. ulubione, jak prowadzę takie w ogóle warsztaty mhm. Z moją bardzo dobrą znajomą Dagną. Nazywają się Ciało Las. Mhm. I ja prowadzę część leśną, Dagna prowadzi część właśnie taką cielesną, ruchową. Mhm. I pierwszym zajęciem, które jest, jest to uważność. Więc chciałbym polecić każdemu słuchaczowi, jakby sobie chciał zacząć z takim właśnie lasem, mhm. żeby wyszedł w miejsce, gdzie jest natura, gdzie nie słychać tych dźwięków aut, nie wiem, młota pneumatycznego, betoniarki, traktora, domu, innych ludzi. Wszedł mhm. po prostu do lasu, kawałeczek głębiej, usiadł sobie w miejsce, które mu się spodoba, które znajdzie dla siebie i wyłączył perspektywę czasu. Po prostu mhm. usiadł w tym miejscu. Może stać, może siedzieć, może leżeć. I zwrócił uwagę na to, co jest wokół niego. Mhm. Patrzył na roślinki. Czy może jakiś pęczek jest? Czy z tego pęczka będzie kwiat, liść? Czy może są to jakieś insekty? Jak wygląda to życie? Zaczął słuchać, mhm. rozdzielać dźwięki. Czy ja słyszę jednego ptaka? Dwa, trzy, cztery? O, a może coś tam jest, coś tam idzie. Zaczął robić sobie warstwy tego mhm. wszystkiego. Włączył uważność na naturę i zaczął zauważać detale. To jest taki dla mnie najfajniejszy pierwszy krok, żeby w ogóle zrozumieć, czym jest las. Bo ludzie wchodząc do lasu widzą ścieżkę, drzewa, zieleń i gdzieś tam może są rośliny, owady i zwierzęta. Mhm. Ale nie zauważają, że to jest dosłownie tu, teraz, mhm. w tym momencie. Ty już jesteś w tym lesie, już go masz na wyciągnięcie ręki. To są mikroprocesy mhm. i to wszystko jest częścią. Ty jesteś częścią, tylko musisz sobie to uświadomić w głowie. Mhm. Więc zmiana perspektywy na bycie częścią lasu, a nie bycie jakby powiedzmy zarządcą lasu, mhm. jak to w naszej ludzkiej naturze jest często, jest według mnie istotna.
Mhm. A to musi być dla niektórych dość spore wyzwanie. Znaczy mam nadzieję, że jak najwięcej słuchaczy się go podejmie. Bardzo zachęcam. Ale w czasach, kiedy żyjemy bombardowani tyloma impulsami ze świata zewnętrznego.
Bodźcami.
Bo nawet już zwykłe oglądanie seriali, bez dodatkowo telefonu w ręce, bo już ten serial jest za mało bodźców dostarcza, to już jest wyzwaniem dla niektórych, żeby chwilę w ogóle posiedzieć w ciszy. A co dopiero, tak na pierwszy rzut oka, widząc i myśląc, siąść w lesie i nic nie robić, tak naprawdę.
Tak, dosłownie nic. A zarazem to nic jest dokładnie tym, co mamy robić.
No właśnie, bo mam też wrażenie ostatnio, że ludzie w takich momentach, gdzie po prostu nic nie robią, tak powierzchownie patrząc, czują się, jakby marnowali czas. Że jakby to nie jest... W tym czasie mogliby zrobić tyle rzeczy, czy za pośrednictwem smartfona, tak, czy coś załatwić.
To jest bardzo wielkomiejskie podejście. Mhm. Ja przyznam, że jak się wyprowadzałem w Beskid, co mhm. prawda też ze wsi, ale mhm. żyję intensywnym życiem, miałem takie wrażenie, ojoj, mam 8 kilometrów do sklepu. Co mhm. ja będę tam robił? Przecież tam nic nie ma. Mhm. I sobie uświadomiłem w pewnym momencie, że ja mam wszystko. Mhm. Ja nie potrzebuję nic więcej. jeśli potrzebuję więcej, nie wiem, towarzystwa, to powiem dzień dobry sąsiadowi i pogadam z nim. Jeśli potrzebuję jechać do sklepu, wsiadam na rower. A jeśli potrzebuję tych bodźców, sobie w jakiś sposób dostarczam. Zazwyczaj u mnie to wygląda w ten sposób, że wychodzę do lasu i szukam nowych rzeczy po prostu. No bo jest takie, jednak jestem tym leśnym człowiekiem, więc sobie szukam tych dróg.
Ale takie powiedzenie dzień dobry sąsiadowi, myślę, że większość z naszych słuchaczy, warto sobie to przemyśleć, często swoich sąsiadów, oprócz tego, że mija na klatce i czasem powie dzień dobry, a czasem nie, no to to jest dopiero wyzwanie. Pójść do sąsiada i zacząć z nim rozmawiać. Kiedyś dla pokolenia na przykład naszych rodziców i starszych to było dość normalne. Tak. Sąsiadów się znało. Ja pamiętam jeszcze, jak mieszkałem jeszcze za dzieciaka właśnie z moją mamą i nawet sąsiadka przychodziła czasami, nie wiem, ciastem poczęstować, a był to środek miasta. A to było dość, jak opowiadam czasami to znajomym, że taki mam dobry kontakt z sąsiadami w bloku, to są pod wrażeniem, bo oni bardzo często nawet nie znają imion swoich sąsiadów, a co dopiero, żeby wchodzić w aż takie interakcje. Więc to dopiero musi być wyzwanie. To jest dopiero wyjście ze strefy komfortu.
Tak, tak. No ja sobie mam bardzo fajnych sąsiadów w tym Beskidzie. Pozdrawiam, Marcin, Karolina. Na zasadzie mamy wspólny taras po prostu.
O proszę.
I oni pracują zdalnie, my pracujemy zdalnie i często, gęsto spędzamy sobie wieczorki razem, czy po prostu współpracujemy jakoś w tym naszym życiu, po prostu w jednej podobnej sferze. I to jest przyjemne.
Zdecydowanie. Ja bardzo polecam i chyba sam też muszę zrobić ku temu krok. A jeszcze wchodząc z powrotem do tego lasu. Jak to jest przepisowo w Polsce? Bo zadałem to pytanie, zapowiedziałem, że taki odcinek powstanie. I na grupie facebookowej mojego podcastu Ucz się świata zadałem pytanie, co naszych słuchaczy też interesuje w tym temacie. I to, co się powtórzyło, to właśnie kwestie przepisów dotyczących survivalu. Tego, czy wejście, pozyskanie surowców na ognisko. Jak to robić mądrze? Czy to jest w ogóle prawnie w porządku?
To jest bardzo ciężki temat. Może inaczej. Powiem to z perspektywy też inaczej, oficjalnej, bo poza tym, że jestem survivalowcem, jestem też trenerem etyki outdoorowej, więc zajmuję się edukacją ludzi, edukacją głównie turystów, jak świadomie podróżować i działać w lesie. Jeśli ktoś kojarzy, to jest organizacja Leave No Trace amerykańska. I na jej zasadach właśnie działamy w Polsce z Stowarzyszeniem Polska Szkoła Survivalu. Tworzymy trenerów etyki outdoorowej. No i słuchajcie, no jeśli chcecie wyjść do lasu, to wyjdźcie. Tylko pierwsza rzecz, trzeba używać naszej świadomości, mózgu, wiedzieć, że nie jesteśmy sami w tym lesie. Więc pierwsze co, musimy szanować mieszkańców tego lasu, czyli zwierzęta.
Czyli to, co w sumie też powiedziałeś wcześniej, czyli nie jesteśmy panami tego lasu.
Tak, tak.
Jesteśmy tam gośćmi.
Tak. Druga rzecz, powinniśmy też szanować innych podróżnych. Jest w ogóle 7 zasad, ale nie będziemy tego przerabiać, bo to naprawdę zajęłoby dużo czasu. Skracając to do prawa, więc może powiem najprościej. Jeśli chcemy rozpalić ognisko, to nie możemy tego zrobić legalnie. Jeśli chcemy rozpalić ognisko, możemy to robić tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Od 1 maja Lasy Państwowe wyznaczyły ponad 200 miejsc w Polsce, w których można nocować legalnie, bo nocleg w polskim lesie też jest nielegalny. Chyba, że uzgodniło się go z leśniczym. Albo było to w wyznaczonym miejscu, gdzie można też. Są też takie. I to jest akcja Zanocuj w lesie. Prowadzona przez Lasy Państwowe ze współpracą właśnie z tym stowarzyszeniem Polska Szkoła Survivalu. I od 1 maja tego roku jest tych kilkaset miejsc w lasach. Każde nadleśnictwo musiało wyznaczyć minimum jedno miejsce u siebie, w którym można legalnie spędzić 2 noce.
Ale to nie jest punkt na zasadzie pola kempingowego.
Nie, nie, to jest las. To jest dziki las, zero przygotowania, zero infrastruktury. Chcesz wyjść do lasu, lasy dają ci realną, prawną możliwość, żebyś był w tym mieście. Przepraszam, lesie.
Takie miasto zwierząt.
Tak, ale nie wolno tam palić ognia.
Okay.
Czyli ognisko odpada.
Okay.
Kuchenka gazowa niestety też.
O proszę.
Ale tu jest jeszcze inna rzecz, bo zanim te wszystkie nadleśnictwa musiały wyznaczyć te miejsce, były miejsca pilotażowe. Ja nie wiem, ile dokładnie, to jest chyba 49 miejsc. I to jest pierwsza pula tych miejsc. I w tych 49 miejscach można palić kuchenki gazowe.
Okej, okay. Ale tylko kuchenki gazowe.
Tak, tak. Aczkolwiek wiem, jak to brzmi, że nie możemy rozpalać ogniska. Bardzo dużo ludzi, z którymi rozmawiam, psioczy dosłownie na ten pomysł. Nie oszukujmy się, chcemy palić ogniska. Tylko też popatrzmy się realnie, jak to wygląda ze strony Lasów Państwowych. One też nie wiedzą, jak to ugrać, nie wiedzą, kim są ci ludzie, więc tak naprawdę to jest taka badanie.
Ograniczone zaufanie.
To jest bardzo duże wyjście, bo tak naprawdę Lasy Państwowe wcześniej nie robiły takich inicjatyw. To jest bardzo super, że oni to robią.
Zdecydowanie.
Aczkolwiek to jest też badanie terenu, nie dawanie od razu całej dłoni, tylko takiego paluszka.
Żeby też ludzie nauczyli się w ogóle podejścia
tak,
do tego.
Tak, i oni też badają, czy ci ludzie podchodzą z szacunkiem. Jeśli wszystko będzie okej, to z tego co wiem, oni też chcą, żeby to było bardziej otwarte, więc możliwe, że w przyszłości to się bardziej otworzy. Tylko co roku prawdopodobnie będzie jakaś aktualizacja, sprawdzanie i w końcu dojdzie do jakiegoś konsensusu. Więc możemy legalnie spędzić dwie noce do 9 osób w wyznaczonym miejscu przez Lasy Państwowe.
Czyli 9 osób to nie jest też ograniczenie covidowe, tylko tak jest po prostu w tych strefach.
Tak, tak.
Okay.
I my jako grupa po prostu. Chyba, że jest jakaś inna grupa, to prawdopodobnie jest to liczone już osobno. No, ale możemy zmienić miejsce na kolejne po prostu obozowisko gdzieś w kolejnym miejscu. I możemy sobie tak podróżować. Jeśli chcemy dłużej niż dwie noce albo więcej niż 9 osób, to musimy to zgłosić nadleśnictwu wtedy.
Padło też takie pytanie. Nie wiem, czy to faktycznie jest, może być jakoś ograniczone, ale nocowanie w hamaku. Padło też pytanie o to, czy też prawnie można to normalnie robić, przywiesić do drzew w hamak i po prostu tam spać?
Znaczy ogólnie rzecz biorąc, tak, można spać w hamaku. Jeśli chodzi o prawo polskie, powiedziałem na samym początku, jest to skomplikowane.
Nie może być za prosto.
Tak, tak, dlatego wskazałem furtkę prawną, którą jest ta opcja zanocuj w lesie. Aczkolwiek no, jesteśmy ludźmi i bardzo dużo ludzi po prostu robi takie rzeczy, nie oszukujmy się. Tylko jeśli już to robimy, ja nikogo nie namawiam do tego, będę tutaj tym dobrym.
Oczywiście.
Ale jeśli już ktoś to robi, to tak, hamak jest najmniejszą ingerencją w ogóle w naturę. Nie dotykamy ściółki, mamy tylko dwa drzewa, nie śpimy, nie ugniatamy nic na ziemi. Najlepiej jeszcze jak mamy, bardzo dużo moich znajomych stosuje specjalne gąbeczki pod te sznurki.
Bardzo dobry pomysł.
Druga rzecz, jeśli to są sznury, to taki sznur potrafi przecierać drzewo, więc lepiej fajnie stosować
chyba taśmy.
Taśmy, właśnie. No i ten hamak jest super opcją, naprawdę też rekomendowaną właśnie przez Lasy Państwowe, żeby w ten sposób.
Padło też pytanie bardziej sprzętowe, czy właśnie jakieś hamaki możesz polecić. A wiem, że chyba możesz.
Mogę. Mam takiego mojego bardzo dobrego znajomego, który wywodzi się właśnie też z środowiska survivalowego. To jest leśny ludzik. Adam z Lublina. Działa ze swoją dziewczyną krawcową i robią bardzo dobrej jakości hamaki. Robią to sami, własnoręcznie, wszystko szyją, jest bardzo dobra jakość. Cena też jest całkiem dobra, jak na taki produkt. Ja zawsze polecam moim znajomym właśnie jego, bo wiem, że po pierwsze jest to polskie, po drugie jest to dobrze zrobione, po trzecie się cały czas rozwija, więc nie tylko hamak, jest tam też podpinka, czyli zimowa wersja. Jest też drugi mikrohamaczek na nasz bagaż.
Ta opcja mi się strasznie spodobała.
Super jest.
Mikrohamakiem na bagaż.
Tak. No bo zawsze jest problem, jak jest mokro, no to na ziemi wszystko, więc mamy mikrohamaczek, którym jest bagaż i buty. Potem jest też dach, są hamaki dwuosobowe, jednoosobowe z moskitierą na komary z malutkimi zawieszkami, właśnie, że można sobie wsadzić jakieś swoje rzeczy. Naprawdę fajnie rozwiązany i szczerze leśny ludzik.
To polecamy. A powiedz mi, bo dla osoby, która w tym lesie dużo spędza czasu, mogą to być oczywiste rzeczy, ale dla ludzi, którzy do tego lasu co najwyżej czasem przeszli się na spacer, to może być takie pytanie się urodzić w głowie. Co zrobić? Wiem, że to bardzo też rozległy temat, ale spróbujmy chociaż kilka takich porad może dać. Co zrobić, aby tym nocowaniem w lesie zrobić jak najmniej szkód i też nie zakłócić życia zwierząt, które tam są na co dzień. I to ich świat.
Dobrze, wchodzimy w działkę, która jest już taka bardzo z tej etyki outdoorowej. To dobrze, może rozdrobnię ten temat leciutko. Mm-hmm. Pierwsza rzecz, starajmy się nie nocować przy wodzie. Mm-hmm. Ponieważ zwierzęta w nocy chodzą do wodopoju, mają też dużą aktywność, więc powiedzmy sobie 70-100 metrów od rzeczek, od strumyków, od jeziorka. No może jeziorko
proszę,
mniej.
Chyba właśnie linia brzegowa jezior jest tym miejscem, gdzie teoretycznie prawnie możemy się rozbić.
Często tak.
Czyli się to trochę z tym ze sobą kłóci pod tym
powiedz
względem.
Sobie, z jeziorami może troszeczkę przesadziłem. Okay. Mówię bardziej o tych właśnie rzeczkami, okay. Strumyczkami, mm-hmm. Wodopoje.
Okej. Okay.
Żeby po prostu nie wchodzić z butami do domu tych zwierząt. Mhm. Druga rzecz, żeby szanować te zwierzątka, fajnie by było rozdzielać nasze obozowisko. Mhm. Czyli powiedzmy sobie nasze obozowisko w jednym miejscu, baza z naszym jedzeniem zawieszonym na drzewie, mhm. Kolejne 50 metrów, żeby nie przyciągnąć jakiejś dzikiej zwierzyny, która w naszym obozowisku będzie próbowała okay. To zdobyć, też podwieszone na drzewie na wysokości. Fajnie by to było też w takim trójkącie zrobić. I mhm. trzeci punkt to jest nasza umywalnia, znaczy nasza toaleta, gdzie bierzemy sobie łopatkę, kopiemy dziureczkę leciutką i zakopujemy zawsze, czyli mhm. żeby nie zostawiać tak zwanych papieżaków. Mhm. To jest też działanie na innych ludzi, nie tylko na naturę, mhm. żeby tak naprawdę to ładnie wyglądało, jeśli już musimy zrobić jedyneczkę albo dwójeczkę. Mhm. No i co jeszcze? Jest taka jedna zasada, to jest rozproszenie i koncentracja naszych działań. Mhm. W strefie turystycznej, czyli gdzie są szlaki, mhm. fajnie by było nie schodzić ze szlaku, bo okay. Schodząc mikro ze szlaku, tak naprawdę, o, podam fajny przykład. Jeśli mhm. jest miejsce, w którym jest kałuża, mhm. jeśli my będziemy wszyscy chodzić prawą albo lewą stroną tego miejsca, no to zaczniemy udeptywać tą ścieżkę naokoło. I ona stanie się kolejną szeroką ścieżką, która mm-hmm. w pewnym momencie też stanie się błotem. Mm-hmm. I my tworzymy to miejsce, po prostu niszczymy je dosłownie przez, mm-hmm. przez takie działania. Więc czasem, jeśli mamy możliwość, oczywiście to nie można tak traktować skrajnie poważnie, mm-hmm. jeśli mamy możliwość, fajnie zaryzykować i pójść może krawędzią. Nie mówię, żeby stricte włazić tą kałuż, ale jeśli mamy możliwość przejść krawędzią, ale żeby nie tworzyć nowej mm-hmm. ścieżki. A za to, i to jest skoncentrowanie naszych działań, żeby mm-hmm. nie rozchodzić na boki. A za to, jeśli działamy w terenie, w którym nie ma szlaku, architektury, infrastruktury turystycznej, fajnie by było, jakbyśmy rozpraszali się. Mm-hmm. Czyli jeśli jest nas 20 osób i idziemy przez środek lasu, fajnie, żebyśmy nie szli jedną linią, żebyśmy mm-hmm. mogli się rozproszyć na kilka grupek albo żeby każdy szedł osobno, okay. ponieważ jeden krok nie wyrządzi takiej krzywdy jak 20 kroków mm-hmm. w jednym miejscu. Więc no, pokazując to na przykład przechodzeniem przez łąkę, która mm-hmm. bardzo łatwo się odradza. Jeśli przejdziemy jedną osobą, to jest to ślad, który zaraz się podniesie, ale mm-hmm. jeśli będziemy chodzić tam i z
to
powrotem,
już zadepczemy całkowicie.
To już tworzymy ścieżkę. Mm-hmm. A co za tym idzie? Jeśli my w ogóle tworzymy takie ścieżki, mhm. no to ktoś inny przyjdzie i zobaczy, ej, tu jest ścieżka, no to też chodźmy i pójdzie, spróbuje. Mhm. Potem zobaczy, że tam jest obozowisko, na przykład ktoś zrobił ognisko i też stworzy drugi kemping dziki. I to mhm. jest tak zwane tworzenie dzikich obozowisk. W Stanach Zjednoczonych w ogóle bardzo się walczy z tą praktyką, mhm. żeby koncentrować tą turystykę w jednym miejscu, ponieważ kilka dzikich obozowisk o wiele bardziej niszczy tą naturę mhm. niż jedno zorganizowane takie odgórnie. Mhm.
Czyli nawet jeżeli już zdarzy nam się zapalić to ognisko, to żebyśmy jak najbardziej to zamaskowali, żeby kolejni ludzie nie przyszli też w to samo dokładnie miejsce.
Tak, jedno z takich zasad fajnych jest, jeśli zostawiamy miejsce, w którym spaliśmy, mhm. fajnie by było, żeby osoba, która tam przyjdzie, nie zorientowała się, że my w mhm. ogóle tam byliśmy, a żebyśmy zostawili naturę w stanie nietkniętym albo nawet lepszym. Mhm. Ja tu mogę podać taki fajny trik, uwielbiam go naprawdę, to jest jak rozpalić ognisko, żeby mhm. nie został po nas ślad.
Okej. Okay.
I bardzo mało ludzi w ogóle o tym wie, jak to zrobić, więc jeśli pozwolisz, to zainstruuję.
Jak najbardziej.
Słuchajcie, bierzemy sobie kamyczki. Pierwsza rzecz, układamy mhm. krąg. Odsuwamy wszystkie te rzeczy łatwopalne na bok, żeby było bezpiecznie.
No właśnie, to chyba też jest strasznie ważne, żeby zwrócić na to uwagę. Tak, nie za duże te ogniska.
Bierzemy to, co mamy w naturze, wykorzystujemy. Mm-hmm. Czyli jeśli mamy strumyczek, bierzemy jakąś glinę, jakieś takie materiały, jeśli mamy piach, ziemię, wysypujemy w tym kręgu na płasko. Mm-hmm. Potem bierzemy folię aluminiową, wykładamy na płasko i przyklepujemy kolejną warstwą tej gliny, okay, ziemi, piasku. Mm-hmm. I dopiero na tym, w tym kręgu palimy ognisko. I my możemy sobie palić to ognisko przez dzień, dwa, trzy, tydzień. Ale jak wychodzimy, to ja biorę te kamyczki, rozrzucam wszędzie po okolicy, żeby nie były w tym jednym miejscu, żeby nikt nie zauważył, że w tym miejscu było ognisko. Biorę ten proch, rozsypuję na prawo, lewo, wyciągam aluminium, zabieram ze sobą, a w miejscu, gdzie było ognisko, nie ma śladu, że dalej tam ktoś palił. Nie ma tej czarnej dziury, bo to ciepło zostało pochłonięte przez ziemię, aluminium i znowu ziemię.
O, proszę, o tym sposobie jeszcze nigdy nie słyszałem.
To jest bardzo fajne. Ja od tej pory, jak się o tym dowiedziałem, zawsze biorę rolkę właśnie z aluminium i w ogóle aluminium, wiele osób to odrzuca jako aspekt zdrowotny, ale w formie survivalowej jest super, bo w ogóle można sobie wziąć pokrojone warzywka, wsadzić do saszetki, zrobić na ognisku, na kamieniu, zrobić ruszcik i to jest taka kuchnia leśna.
Folia NRC, rozumiem, też może za to posłużyć.
Folia NRC się stopi.
Aha, okej.
Okay. Tak, to jest troszeczkę inny rodzaj folii.
Okej. Skoro jesteśmy już przy tych ogniskach, jak to jest zrobić, żeby nie zabierając też jakiejś paliwowej podpałki, bo to odradzamy w pełni, jak skutecznie rozpalić to ognisko, też nie ingerując za bardzo w tą przyrodę? Bo dużo ludzi, pierwszy pomysł to będzie kora brzozowa, czyli obdarcie tego drzewa z tej kory, co jest dla niego negatywne, przynosi skutki. Nie róbmy raczej tego. Więc co zrobić, czego możemy użyć, żeby jak najmniej skrzywdzić tą przyrodę?
Tak, po pierwsze kora brzozowa, dobrze powiedziałeś, ale nie z żyjących drzew, tylko z drzew, które po prostu już są padnięte, martwe. Bierzemy nóż, robimy taki krzyżyk, wyciągamy korę. Tu fajna ciekawostka, kora brzozy ma w sobie parafinę, czyli ten sam składnik, który ma świeczki, ona się super pali. Nawet jak jest mokra, jak zbieramy ją w środku deszczu, podpalamy i ona naprawdę jest genialną rozpałką. Też super rozpałką jest kora sosnowa.
Okay.
Nie pali się aż tak dobrze, ale też jest dobra. Kolejnymi rzeczami jest próchno, czyli wyszukujemy jakieś stare, spróchniałe pieńki, wyżłobujemy ze środka to, co się da. Możemy to rozkruszać. Jak jest suche, pali się.
No widzisz, a spotkałem się też z wieloma osobami, które podchodzą, w sensie laikami w tym temacie, podchodzą, spróchniałe drewno, to nawet nie biorę na ognisko, bo to się będzie źle paliło.
Ale to tylko mówię o rozpałeczce takiej.
Okay.
No nie pali się najlepiej na dłuższą metę, ale jak jest suche, tak.
Okay.
Kolejna rzecz to wszystkie puchy, czyli przykładowo pałka wodna. Możemy, jak już jest jakaś ułamana, wziąć ją sobie i rozczłonkować. Im bardziej puszysta, tym łatwiej się rozpala. Tylko to już jest proces, w którym musimy zadbać, żeby mieć już kolejne etapy tego ogniska, czyli jakieś mikro gałązki, igły, na przykład iglaków, żeby... Po pierwsze, to się bardzo szybko pali, więc żeby ten ogień przeszedł dalej na inne materiały, właśnie jak te igły, jak to drewienko malutkie. Tak, ja przyznam, że mam taką metodę, która jest najprostsza i nie jest survivalowa. Biorę po prostu ze sobą zapalniczkę, co jest bardzo taką metodą niesurwiwalową, bo wszyscy surwiwalowcy...
Pocierają patyk o patyk.
Też, ale mają krzemień. Ja jestem praktykiem, mam krzemień, umiem z niego korzystać, szkolę ludzi, jak z niego korzystać, ale nie utrudniam sobie życia, więc biorę do lasu zapalniczkę po prostu.
Rozumiem. Też mam krzesiwo, ale też zapalniczka zwykle gdzieś wyląduje. No dobra. Myślę, że też ważną zasadą jest zwrócenie uwagi na to, że nie zabieramy ze sobą do lasu głośników, puszczamy jakieś muzyki techno i zakłócamy tym bardziej to życie tamtejszej przyrody.
Tak, po pierwsze zakłócamy tym przyjemność odbioru natury dla innych turystów. No postawmy się w sytuacji, gdy jestem w lesie, na polance, jestem sam, cieszę się tą naturą, odpoczywam i przychodzi ktoś z typem muzyki, który nie do końca mi po pierwsze odpowiada, a nawet jeśli odpowiada, to grają głośno i wchodzi w moją strefę komfortu. no, sam bym nie chciał, żeby ktoś mi tak zrobił, więc ja się staram tak nie robić. Druga rzecz, ja wchodzę w ten dom zwierząt i z czymś, czego one nie znają. Ja je straszę, ja je odpycham. Tak naprawdę to jest dość niepożądane działanie w lesie. Więc znowu pojawia się słowo szacunek.
No dobra. Wiemy już, przynajmniej bardzo pobieżnie, jak zrobić to z kwestią bezpieczeństwa dla tej przyrody i lasu. Ale myślę, że w głowach wielu osób, które z tym lasem mają mało doświadczenia, może też pojawić się pytanie, jak zrobić to bezpiecznie dla nas. Na co zwrócić uwagę, wybierając takie miejsce kempingowe, żeby to dla nas też było bezpieczne?
Po pierwsze, rozstawienie naszego obozu. To jest przykład na samym sobie, mogę powiedzieć, sprzed wczoraj.
Widziałem właśnie.
Relacja, tak, osoba zajmująca się outdoorem popełnia najgorsze błędy, ale najlepszym też się zdarza. Byłem na Helu, rozstawiłem namiot w miejscu, które było w malutkiej Niecce. Tak, oczywiście mogłem o tym pomyśleć. Nie zrobiłem tego i to jest zwykły, prosty ludzki błąd. O co chodzi? Padła wielka ściana deszczu i ten deszcz nie zdążył wsiąkać w glebę. Tak dużo go padało, że on po prostu spływał zgodnie z rzeźbą terenu.
Szczególnie, że to chyba dość uklepane było miejsce, więc to też mniej się wchłania.
Więc był taki moment, w którym ja leżę w namiocie, dotykając podłogi, czułem się jak na łóżku wodnym. Dosłownie ja pływałem w tym namiocie.
No, ale to dobrze zaimpregnowany namiot.
Tak, tuż przed wyjściem ja poświęciłem calutki dzień na impregnację namiotu. I no naprawdę było dobrze.
Też tak raz wylądowałem, tylko niestety nasz namiot nie był dobrze zaimpregnowany, więc obudziłem się w wodzie po prostu, w wielkiej kałuży wody. Więc nie ma fal. Zwróćmy na to uwagę.
Tak jest.
Jest tylko mokro.
A jak z dzikimi zwierzętami? Czy one nie przyjdą, nie zainteresują się nami? I...
Tak, zainteresują się, ale zwierzęta w większości się nas boją. Tu przytoczę może temat wilków, bo większość ludzi tak naprawdę boi się tych wilków. Wilki nie są tak straszne. Tak, są przepiękne, są majestatyczne i są straszne, jak sobie uświadamiasz, jaka to jest wielka bestia, jak może być nagle koło twojego namiotu.
Tak, to nie jest ale... zwykły pies.
Nie robi hał-hał. Nie merdę ogonkiem na przywitanie. W każdym bądź razie, tak, wilk może być niebezpieczny, aczkolwiek w Polsce jako tako nie mamy żadnych przypadków, w którym te wilki zagroziły człowiekowi. Okay. Mamy przypadki, w których wilki atakowały psy, tam owce, krowy, ale do człowieka nie. Więc dużo ludzi podnosi alarm, że strzelać do wilków, że to jest w ogóle niebezpieczeństwo. No tak, no my wchodzimy w terytorium wilków, to jest też naturalna kolej rzeczy, że takie rzeczy
bronią
się dzieją.
Bronią swojego terytorium.
No mają coraz mniejsze to terytorium po prostu.
Zgadza się. Podobnie więc... chyba z dzikami.
Tak, no też w centrach dużych miast idzie zobaczyć dziki. Dziki to jako tako nie są tak naprawdę niebezpieczne, chyba że spotkamy lochę, czyli samicę z młodymi. Wtedy ona może zaatakować w obronie młodych po prostu. Więc jeśli widzimy takie, ja w ogóle jakiekolwiek zwierzę, to pierwsze co szacuneczek, stoimy, odpychamy, cofamy się, nic agresywnego, nic
bez gwałtownych ruchów.
Tak, jeśli widzimy takie zwierzątko, odchodzimy.
Czyli do naszego obozowiska raczej też nie podejdą.
Żeby bezpiecznie obozować, tak jak wcześniej wspomniałem, fajnie zastosować tę zasadę trójkątu. Czyli w jednym miejscu nasze obozowisko, 50-70 metrów dalej
jedzenie
zawieszone na drzewie, bo taki dzik jak wyczuje, to on będzie chciał przyjść, więc nawet możliwe, że nasz namiot może trochę pokiereszować. Więc na lince podwieszamy wysoko, na przykład bierzemy kamyczek, sznureczek, przerzucamy przez gałązkę, potem tam, gdzie był kamyczek, zawieszamy siateczkę, podciągamy ją do góry i zawiązujemy na dole na drzewie. No taki dzik tego nie rozwiąże, a nasze jedzonko jest wyżej i dzikie zwierzęta do niego się nie dobiorą. Nawet jeśli tam przyjdą, bo poczują, to nie przyjdą do naszego obozu. To jest też takie bezpieczeństwo w tym.
Okej, więc mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze, którzy mam nadzieję wyjdą do tego lasu, jeżeli tego nie robią, będą robili to jak najbardziej świadomie. Myślę, że też warto jakąś lekturę zgłębić na ten temat, poszukać jak najwięcej informacji.
I a propos informacji, czyli pierwsza rzecz, jaką robimy przed wyjściem, mhm. to jest przygotowanie się i to jest najważniejszy punkt. Mhm. Pierwsze, co musimy sobie uświadomić, jak długo idziemy, w jakie mhm. warunki mogą nas zastać, więc przygotowujemy się do warunków atmosferycznych, planujemy, jaki jest teren, musimy mieć świadomość, co tu występuje, jakie są miejsca, jakie są niebezpieczeństwa, jakie są numery alarmowe. Mhm. Fajnie byłoby zabrać telefon, który na przykład ma dodatkową baterię albo powerbank, że w razie jakiejś...
Albo po prostu nie jest smartfonem, tylko starszym telefonem i wytrzyma.
Też, tak. Ale żeby można było wezwać pomoc po mhm. prostu. Jeśli by się cokolwiek stało, nie oszukujmy się, Polska nie jest krajem, który jest Amazonką, że jak wejdziemy do lasu, to zgubimy się na tydzień. Mhm. Zazwyczaj do 2-3-4 godzin jesteśmy w stanie się znaleźć, mhm. albo przynajmniej określić mniej więcej kierunki, w których możemy iść, żeby iść w stronę cywilizacji. Mhm. To jest takie survivalowe przysłowie, żeby iść zawsze w dół rzeki, mhm. bo za wodą zawsze jest człowiek, cywilizacja.
No tak, to słyszałem u Ubera Grylsa też.
Tak, edukator strony popularnej.
Tak jest. Jak tak o tym opowiadałeś, jak nie zabłądzić w Polsce w lesie, jak się odnaleźć, to przypomniało mi się też a propos Islandii, taki żart, że jak się ktoś zgubi na Islandii w lesie, to znaczy, że trzeba wstać z kolan.
Tak, tak, tak. Jeden z moich ulubionych islandzkich żartów.
Dla tych, co nie wiedzą, tam po prostu o las ciężko, chociaż ostatnio, jak byłem we wschodniej części, to się aż zdziwiłem, bo tych lasów tam już troszkę przybywa.
Tak, tak. Ogólnie z tego, co wiem, to wikingowie wycięli to na początku... Okay. swoich czasów, kiedy tam mhm. zamieszkiwali, ale już tych drzew w ogóle nie było za dużo, więc aktualnie mamy pejzaż kraju bezdrzewny.
Tak, no, ja byłem kiedyś tam na takim zlocie skautowym.
W Islandii?
Tak. I był taki zlot jakby dorosłych skautów z całego świata. I zorganizowali nam też ognisko, co na Islandii w ogóle oczywiście nie można tego robić. No ale oni oczywiście mieli pozwolenia i wszystko i to było ognisko z Europalet, co było tak. dość dziwnym widokiem.
Łatwiej tam Europaletę niż drzewo.
Tak jest. No dobra, a chciałem jeszcze poruszyć ten temat drugiej twojej pasji, znaczy bardzo powiązanej, ale mimo wszystko drugiej pasji, która może się trochę skojarzyć z Harrym Potterem, czyli zielarstwo. Mam wrażenie, może to być oczywiście moje zupełnie mylne wrażenie, że w Polsce właśnie taka, nie nazwijmy tego modą, ale takie świadome podejście do tego, jak dużo pozytywnych rzeczy może dać nam natura i zastęp za te wszystkie chemiczne preparaty, którymi się faszerujemy na co dzień, że ludzie, nasze babcie jeszcze to inaczej do tego podchodziły, a już kolejne pokolenia całkowicie od tego odchodziły i teraz wraca trochę na to moda, tak to nazwijmy, może bardziej świadomość, ale też bardziej na takie preparaty ziołowe, które raczej nie są polskiego pochodzenia. Na przykład ashwaganda ostatnio. Mega popularny temat. Nie znasz ashwagandy?
Nie, pierwszy słyszę.
No to jest roślina, która ma pomagać walczyć ze stresem, też w zasypianiu. Naturalny składnik, który w Polsce oczywiście nie występuje, ale ostatnio bardzo, bardzo popularny i modny. A chciałbym, żebyśmy trochę przybliżyli właśnie naszym słuchaczom nasze polskie odpowiedniki, to co my w Polsce możemy znaleźć dobrego w naturze i korzystać z tego.
No słuchajcie, mamy bardzo dużo fajnych takich rzeczy, które rosną nawet na naszym podwórku i mhm. nie zdajemy sobie sprawy. Jedną z takich rzeczy, które na początku mnie najbardziej zaskoczyły, to jest stokrotka. Mhm. Ja się zakochałem w stokrotkach przez to, jak one działają. Mhm. Aktualnie właśnie moim tym runowym produktem, jak robię te maści, jest maść stokrotkowa. Mhm.
I jakie ma działanie?
Magiczne.
O. Mówiłem, że Harry Potter.
Tak, tworzy cuda. To jest maść, która działa na rany. Mhm. Czyli wszystkie przecięcia, oczywiście nie rany otwarte, tylko bardziej powierzchowne. Oparzenia,
nie
przecięcia.
Nie szyje nam rany głębokie.
No nie, nie. No takich ran lepiej nic w ogóle nie wtykać, nic. Mhm. No i na własnym doświadczeniu i na doświadczeniu moich znajomych, którym wciskałem te maści na początku, ich, jak je produkowałem, zauważyłem, że ci ludzie wracają z takim wow, co tu się dzieje? No i ja sam, ucząc się w ogóle tego całego działania, też nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać. I zauważyłem, że ludzie są zafascynowani, że tak proste i tak naturalne produkty tak dobrze działają. Że to nie jest tak, że ja muszę iść do doktora i on mi przepisze antybiotyk albo kolejne tabletki, żebym ja je łykał. Tylko
chociaż rzeczywiście nie zachęcamy do braku kontaktu z lekarzem. No,
tak. Tylko da się żyć w zgodzie z naturą. Mhm. Na przykład taka maść, ja do ostatniej produkcji maceratu stokrotkowego zebrałem boisko piłkarskie stokrotek.
Okay.
Siedziałem mnóstwo czasu, mówię mniej więcej rozmiarowo, z koszykiem i zbierałem kwiaty stokrotek. Potem robiłem z tego olej stokrotkowy, czyli macerat przez 2 tygodnie, cały czas to mieszając. Potem tam odcedzanie, mieszanie z woskiem, odpowiednie olejki eteryczne. I to jest bardzo prosty produkt z bardzo wysokiej jakości produktami, które robię sam po prostu, więc mam cały czas kontrolę nad tym. I widzę, że to jest turbo proste, jeśli mówię o składzie, bo sama produkcja jednak jest troszeczkę bardziej skomplikowana.
Czyli nie mamy tam całej tablicy Mendelejewa.
Tam prawie, tam jest tylko ten wosk, tam jest ten olej stokrotkowy i olejek eteryczny.
Okay.
Więc olejek odpowiada lekko za podbicie zapachu. Wosk jest naturalnym produktem, który jest od pszczół. Ja w ogóle wszystko, co jest od pszczół, to jest już płynna magia. No i ten olej stokrotkowy, który odpowiada za rany. Tak naprawdę już samym tym olejem możemy smarować, ale o wiele lepsza konsystencja jest właśnie z tym woskiem. No i tu mamy stokrotki. Drugim, na przykład jednym z moich ulubionych produktów jest żywica świerkowa.
Okay.
To już działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, przeciwgrzybiczne, na wszystkie zmiany skórne, na tym, co się dzieje, na bóle reumatyczne, na bóle mięśni. Więc takie proste produkciki, zmieszane jedne z drugim, fajnie działają.
To jeżeli ktoś był zainteresowany tym tematem, to też jak zacząć przygodę z polskimi ziołami?
To jest dość ryzykowny temat, bo dużo ludzi robi dużo rzeczy w internecie. A jak wiemy, w internecie można znaleźć wszystko. Więc nie chciałbym polecać nikogo konkretnego, ani nic konkretnego. Wydaje mi się, że jednym z takich prostych metod poznania i zaczęcia jest kupienie sobie najprostszej książki zielarskiej, w której są zdjęcia, są przekroje, są opisy, może nawet proste przepisy. Jest trochę takich pozycji na rynku. I zwykły spacer na łąkę. Ja przynajmniej tak zaczynałem i zauważyłem, że to jest naprawdę skuteczne. Stworzyłem sobie zeszycik, w którym zrywałem taką roślinkę, którą nie wiedziałem. I jeśli wiedziałem, że chcę ją bardziej zapamiętać, to sobie ją wkładałem do zielnika i zapamiętywałem w ten sposób. Druga rzecz to jest też aplikacja, bodajże PlantNet. Okay. Jak już wiem, że mam problem ze znalezieniem takiej rośliny, to robię zdjęcie, wrzucam w tą aplikację i ona mi podaje mi propozycje, jakie to mogą być. Za pomocą zdjęć innych użytkowników sprawdzałem, co to mogło być. Oczywiście tam nazwa zazwyczaj była w łacinie, to sobie wpisywałem w Google. Ale da się znaleźć rośliny, które cię interesują już na teraz, na bieżąco. Więc pierwsze co, to wyjście i spróbowanie poznania tego, co cię interesuje. Podoba mi się kwiatek? O dobra, no to sprawdzę. Jak się nazywa? Już zapisuję sobie, dajmy na przykład, to jest bluszczyk kurdybanek. I dla większości osób bluszczyk kurdybanek jest chwastem.
Prawdziwa nazwa.
Tak, tak. chwastem. Bardzo intensywnie rozsiewającym się, ale ma też na przykład super działania lekarskie. Tylko kiedyś to było bardzo używane, teraz się prawie tego nie używa. Wystarczy wpisać bluszczyk kurdybanek właściwości i już zauważasz, kurde, z tego się da coś zrobić. Więc to nie jest tak, że trzeba zaczynać jako profesjonalista, że trzeba zaczynać z jakichś kursów. Nie, zacząć od siebie. Zacząć od zainteresowania się po prostu tym, co jest wokół ciebie. Zrozumienia, że na tej łące rośnie mi to, to, to i sprawdzenie możliwości. A jak już mam możliwości, to mogę zainteresować się, jak to robić po prostu już w domowym użytku.
Okej, Czy jest jakieś czy są jakieś rośliny, które można pomylić i zrobić sobie tym krzywdę?
Zawsze jest.
Okej. Okay.
No powiem szczerze, ja nie jestem zielarzem, który jest specjalistą, jeśli chodzi o ogrom roślin. Mm-hmm. Ja się uczę roślin na zasadzie, że obieram jeden kierunek, czyli na przykład...
Specjalizacja, tak.
Uczę się jednej rośliny i staram się ją zrozumieć jak najlepiej. I w tym momencie nie wchodzę już w tą drugą łąkę dalej, bo staram się skupić na tej łące. Więc poznaję rośliny, poznaję ich właściwości. Na razie nie spotkałem tak dużo roślin w moich okolicach, które są, są groźne. I mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej.
Okej. Okay. Powiedz mi, jakie przygody teraz przed tobą?
Zaczyna się temat człowieka renesansu.
Tak jest.
Tak, dzisiaj mamy bodajże niedzielę. We wtorek lecę na Islandię.
Tak, tak. No pewnie odcinek wyszedł chwilę później, ale tak, nagrywamy teraz w niedzielę.
Tak. We wtorek lecę na Islandię. Mhm. Mam do oprowadzenia dwie grupy po sobie. Po czym wracam do Polski, zahaczam o Slot Art Festival, tam będę prowadzić kilka bloków właśnie.
Czym jest Slot Art Festival?
To jest jedno z piękniejszych miejsc, jakie na mapie Polski.
Okej.
Bardzo ciężko mi to określić, bo nigdy nie potrafiłem podać definicji tego miejsca.
Okej.
To jest miejsce, w którym przyjeżdżają ludzie kreatywni, z otwartymi głowami, jest mnóstwo wszystkiego. I jest wszystko, ale to nie jest festiwal bazujący na muzyce ubu-dubu, to jest festiwal bazujący na ludziach. I to jest czas spotkań, czas wartościowych warsztatów, edukacji w starym klasztorze, tak, w okolicach Wrocławia. Pięknie tam jest.
Muszę pomyśleć, żeby się wybrać w takim razie. Jeżeli się
polecam.
Są oczywiście bilety jeszcze.
W tym roku już chyba nie będzie.
No kurde, no to za rok niestety. Powiedz, czy uważasz, że warto uczyć się świata?
Wyczuwam jakąś linię połączenia z nazwą podcastu.
Zgadłeś?
Czy warto uczyć się świata? To może ja powiem z innej beczki. Ja przez 10 lat podróżowałem i często słyszałem takie zdanie. Ludzie powtarzali, że podróże uczą. Zdarzyło mi się nawet spotkać osobę, która zaprzecza temu stwierdzeniu. Czy warto uczyć się świata? Uważam, że warto nie siedzieć na tyłku. Warto poznawać. Warto wychodzić poza swoje możliwości, poza swoje granice komfortu, poza to, co znamy. Bo jeśli czegoś nie znamy, to może poznamy, że coś jest też fajne, a może nawet fajniejsze. I tak naprawdę na swoim własnym przykładzie mogę powiedzieć, że zauważyłem, że ja nie muszę pracować dzięki temu, że nie muszę pracować na etacie. Dzięki temu, że poznałem świat. Zobaczyłem, jak dobrzy ludzie żyją na tym świecie. Podszedłem do nich z uśmiechem. Żyłem z nimi dobrze, podróżowałem. Zawsze z dobrą intencją. Bo chciałem poznać kulturę w jakimś kraju gdzieś na drugim końcu świata. I ci ludzie mi pokazali, że świat jest otwarty, świat jest dobry. Więc jak wróciłem do Polski, stwierdziłem, że chcę żyć tą drogą. Chcę żyć jakąś dobrą, otwartą perspektywą. Ale nie podoba mi się praca, nie wiem, w korporacji, praca 8 godzin cały czas to samo, więc stwierdziłem, kurczę, ja chcę żyć tak jak w tych podróżach, więc czemu nie?
Coraz więcej osób chyba właśnie tego poszukuje.
Tak, więc no otoczyłem się po prostu dobrymi ludźmi i zacząłem po pierwsze drążyć dziurę kropla po krople swoich marzeń, swoich celów, więc chcę w przyszłości wydać swoją książkę, trochę o podróżach, trochę taką o podróżnikach nawet. Pracuję jako freelancer. Ja mogę pracować gdzie chcę, ile chcę. Mogę pracować...
Ile trochę internetu skapło.
Tak, mogę być przewodnikiem, a po tym usiąść na te 4 godziny i pisać social media. Albo zrobić to w weekend, kiedy nie pracuję, a w tygodniu tylko jakieś szczególiki dogrywać. Mhm. I tak naprawdę ja w życiu robię to, co lubię, to, co kocham, bo poznałem świat, poznałem jego możliwości. Gdybym nie poznał, to powiem brzydko, że siedziałbym prawdopodobnie w tym momencie na tyłku i byłbym nieszczęśliwym człowiekiem. Mhm.
No to gratuluję, że znalazłeś taką swoją ścieżkę życiową.
Dziękuję.
Przez ten las. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze więcej pytań, chcecie śledzić, do czego bardzo zachęcam właśnie poczynania Daniela. Przypominam, że wszystkie linki na YouTube znajdziecie w opisie do tego odcinka. No a mi nie pozostaje już nic innego chyba, niż serdecznie podziękować Danielowi za to, że udało nam się złapać idealnie, żeby ten podcast nagrać. No i mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś zaprosi w naszym podcaście. Dziękuję bardzo, że z nami byliście, drodzy słuchacze, i Danielowi jeszcze raz serdecznie również dziękuję.
Dzięki i dobrego dnia.
To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli słuchasz tego na platformie YouTube, to koniecznie podziel się swoimi wrażeniami w komentarzach. Pamiętaj również o wszelkiego rodzaju subskrypcjach i lajkach. I pamiętaj, drogi słuchaczu, ucz się świata.